Godzina 16:11, a przy telefonie jest pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Wiemy o przedłużeniu obostrzeń, wiemy o tym, że do 19 kwietnia będą te obostrzenia podtrzymane, do 26 kwietnia będą zamknięte szkoły, a jak będzie wyglądała praca sądów?
Aktualne zalecenia w związku z tymi rekomendacjami i działaniami ministra zdrowia pozostają w mocy, czyli będą rozpatrywane sprawy pilne i pozostałe sprawy będą czekały na możliwość przeprowadzenia rozpraw po ustaniu epidemii. Natomiast oczywiście ten czas jest też okazją dla kadry sędziowskiej, by mogła w spokoju przeanalizować setki akt, które zalegają w magazynach i pracować właśnie nad tymi sprawami w zaciszu gabinetów. Takie tutaj przeciw temu przeciwwskazań nie ma i mam nadzieję, że sędziowie wykorzystują ten czas, by nadrobić w ten sposób zaległości, które urosły w ostatnich latach.
Co to znaczy sprawy pilne?
Sprawy pilne to przede wszystkim sprawy związane z tymczasowym aresztem, sprawy związane z nagłymi sytuacjami związanymi z opieką nad dzieckiem, czyli takie sytuacje, które wymagają pilnego rozstrzygnięcia ze strony sądu z uwagi na różnego rodzaju zagrożenia dla zdrowia, życia osób związanych z tymi postępowaniami.
Jak rozmawiamy o sprawach sądowych, to wczoraj w trakcie pracy nad ustawą w Sejmie, którą państwo procedowali, posłowie zgodzili się, by do prawa dodać przepisy, które pozwalają na eksmisję sprawców przemocy domowej, mimo generalnej zasady zakazu eksmisji w czasie epidemii koronawirusa. Powie pan nam coś więcej na temat tego przepisu?
Czy Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu pracowało nad regulacjami związanymi z tym, ażeby sprawca przemocy mógł być odseparowany od pokrzywdzonych tą przemocą i w związku z faktem, że generalnie eksmisje są niemożliwe, przyjęto takie rozwiązanie, żeby był od tej zasady w tym przypadku wyjątek, bo tutaj mamy kolizję między dobrem pokrzywdzonych, którzy są narażeni właśnie na przemoc ze strony osoby, która ją stosuje.
To ten przepis może budzić no właśnie dużo sprzeciwu, bo co z taką osobą później będzie się działo, która zostanie poddana takiej eksmisji?
No, odpowiednie służby i instytucje związane z opieką, możliwością uzyskania dachu nad głową w polskim prawie się znajdują, ale tutaj mamy sytuację dosyć wyjątkową, ponieważ mamy dobro osób, które są pokrzywdzonymi przemocą domową i teraz rolą państwa jest to, by zagwarantować tym osobom bezpieczeństwo.
To jest jeden z ważnych tematów, który był poruszany, ale także wczoraj ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie ministrze, odnośnie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Izba będzie działać, będzie normalnie orzekać, sędziowie będą brali udział we wszystkich rozprawach?
No przede wszystkim ja jako poseł na Sejm, członek administracji rządowej, nie mam możliwości polecenia, czy jakikolwiek inny minister, czy wręcz premier, powiedzenia, polecenia, że sędziowie nie orzekajcie, nie pracujcie, postępujcie w ten bądź inny sposób, ponieważ jest to sfera ich niezawisłości. Unia Europejska nie ma kompetencji, by rozstrzygać organizacji wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego, więc wczorajsze orzeczenie można wręcz skategoryzować jako orzeczenie, które uzurpuje sobie pewne kompetencje Unii Europejskiej. I oczywiście jest to sprawa w związku z tym precedensowa i poważna. Niemniej jednak konsekwentnie stoimy na stanowisku, że Unia Europejska takich kompetencji nie posiadła, a zatem Polska ma suwerenne prawo kształtować swoje sądownictwo zgodnie z demokratyczną wolą Polaków i wolą parlamentu. I w drugiej kolejności oczywiście konsekwentnie pracujemy nad kolejnymi etapami reformy sądownictwa i orzeczenia, tak jak wydane wczoraj, nie powodują wstrzymanie naszych prac.
Pod koniec kwietnia kończy się kadencja pierwszego prezesa, w tym wypadku pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rozumiem, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej tegoż sądu będą brać udział w głosowaniu i będą wybierać nowego prezesa sądu.
są sędziami Sądu Najwyższego, mają pełne prawo z uwagi na swój status uczestniczenia w tej procedurze. Zresztą nawet gdyby spojrzeć na to orzeczenie wczorajsze, ono dotyczy tylko i wyłącznie postępowań dyscyplinarnych sędziów, a nie innych w obowiązku służbowych sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej. Zatem nawet gdyby przyjąć, że to orzeczenie można bezpośrednio stosować, to ono nie wyłącza możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu wyłaniającym kolejnego kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ba, nawet sędziowie Izby Dyscyplinarnej mogą startować w tych wyborach.
Czyli nie będzie zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego?
Sędziowie sami podejmują decyzje o swoich aktywnościach, przepisy prawa są jasne, ustawy obowiązują w Polsce i ja wypowiadam się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Co by musiało się stać, albo co by musiało się zadziać, żeby Komisja Europejska zawnioskowała o kary finansowe dla naszego państwa?
To jest bardzo skomplikowana procedura. W pierwszej kolejności oczywiście dzisiaj najważniejszy temat to walka z koronawirusem, a nie kolejne uzurpacyjne działania Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia suwerenności państw członkowskich, które jak widzimy tych kompetencji potrzebują, by skutecznie dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli. Natomiast do tego jest daleka droga. W międzyczasie niewątpliwie zgodnie z zapowiedzią pana premiera z wczoraj powinna przed Trybunałem Konstytucyjnym stanąć sprawa właśnie tego, czy w ogóle takie orzeczenie jak ustawa odwoławcza może wiązać Polskę zgodnie z polską konstytucją. Z tego powodu, że zgodnie z przyjętą w doktrynie sądów konstytucyjnych państw członkowskich, to właśnie te sądy konstytucyjne konkretnego państwa są tak zwanym sądem ostatniego słowa. Czyli krótko mówiąc, w ramach, kiedy pojawia się taki spór na linii Unia Europejska państwo członkowskie, to Trybunał Konstytucyjny, w tym przypadku Polski, orzeknie o tym, które kompetencje są wyłącznymi kompetencjami zastrzeżonymi polskiej konstytucji, a które kompetencje może wykonywać Unia Europejska przez swoje organy. I wydaje mi się, że mając takie orzeczenie, będziemy wiedzieli więcej o dalszych skutkach wszystkich tych sporów.
Czyli teraz mamy się spodziewać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej materii?
Wczoraj pan premier zapowiedział sporządzenie stosownego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i z uwagi na doniosłość tego zagadnienia i interes, rację stanu Rzeczypospolitej, wydaje mi się, że taka sprawa powinna być przez Trybunał Konstytucyjny potraktowana priorytetowo.
Pan jest członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Jak pan odebrał dymisję pana premiera Jarosława Gowina?
Niestety bardzo przykro, że w tak trudnym czasie dochodzi do niepotrzebnych emocji politycznych, kluczowych dla funkcjonowania naszego państwa spraw. Pan premier Gowin podjął taką decyzję, jaką uważał za słuszną. Opinia środowiska, z którym najbliżej współpracuję w ramach Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarnej Polski, jest taka, że z uwagi na tak naprawdę ułomność naszej aktualnej wiedzy co do tego, jak długo potrwa stan epidemii, powinniśmy jako państwo szukać maksymalnie możliwych, bezpiecznych rozwiązań, żeby obowiązkowe, konstytucyjne procedury demokratyczne w Polsce mogły funkcjonować. I według nas to jest ta ścieżka, która powinna być przez nasze państwo poszukiwana, a decyzje w zakresie funkcjonowania państwa powinny być podejmowane w odniesieniu do aktualnego zagrożenia.
Panie ministrze, i już na koniec, oczywiście wszyscy rozmawiamy na temat wyborów prezydenckich. Czy są realne szanse, że one odbędą się 10 maja, czy raczej ten termin będzie przesunięty? I czy opowiada się pan za tym, żeby wprowadzić stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej w Polsce?
Przede wszystkim wybory są niezbędne, ponieważ tak nakazuje konstytucja. Jednocześnie znajdujemy się w sytuacji, w której nie wiem, jak długo potrwa kryzys związany z koronawirusem. Zatem trwałość funkcjonowania państwa musi być zachowana. Jaki termin wyborów będzie najbardziej adekwatny zgodnie z tymi ramami konstytucyjnymi, nie chcę spekulować, z tego powodu, że jeszcze ta sprawa z wirusem rozwija się bardzo dynamicznie i to, co myślimy dzisiaj, za tydzień może być błędne w jedną bądź w drugą stronę. Dlatego też państwo polskie powinno być przygotowane na każdy możliwy scenariusz związany z zarówno rozszerzeniem się epidemii, ale również być może jej ograniczeniem. I w pierwszej kolejności powinniśmy się skupić na tym, jako rząd państwo, żeby z jednej strony dbać o bezpieczeństwo Polaków tak, żeby epidemia się nie rozszerzała, ale z drugiej strony musimy dbać o to, by pewne wymagane konstytucją procedury demokratyczne mogły być realizowane z maksymalnym zadbaniem o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego też pracujemy aktualnie nad koncepcją wyborów korespondencyjnych w tej wyjątkowej sytuacji.
A czy te wybory korespondencyjne, uważa pan, że 10 maja byłyby realne?
To już jest zależne od tego, czy Senat będzie dbał o polską rację stanu i zajmie się tymi przepisami w sposób pilny. Niestety widzimy, że raczej tak nie będzie, ponieważ od tego zależy czas, który uzyskają odpowiednie instytucje na rzetelne przygotowanie procedury głosowania korespondencyjnego, więc tutaj jest kilka niewiadomych, natomiast jestem przekonany, że jeśli ten czas będzie właściwy na przygotowanie, nawet ten kilkunastodniowy czas, to takie wybory będą mogły się odbyć zarówno bezpiecznie z perspektywy zdrowia publicznego, jak również bezpieczeństwa tej samej procedury wyborczej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my mamy na zegarach godzinę 16:23. Za kilka minut będziemy już rozmawiać o nowych przepisach, o nowych ustaleniach, między innymi tarczy antykryzysowej 2.0, a także o dzisiejszych propozycjach, które patrzę na kartkę, które zaproponował prezydent Andrzej Duda. Są to propozycje dosyć daleko idące, ale jakie? O tym będziemy rozmawiać za kilka minut, a ja przypominam, tak jak Tomasz Wybranowski na naszej antenie, ja przypominam także postać Andrzeja Adamiaka. To był wokalista i lider zespołu Rezerwat. Wczoraj ta informacja dotarła do nas, a chyba nie ma słuchacza, albo mało ich jest, tych, którzy nie znają tego oto utworu o kochaniu, o miłości.